Psalm 19. 1319. Przeczytam wiersze 11 wersetów. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bogochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostały w sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za kolejne pouczenie z listu apostoła Piotra. Dziękujemy za praktyczne zasady, które ten list nam przedstawia. Dziękujemy za te przypomnienie, że żyjemy w czasie ciągłej wojny, ciągłych przeciwności ze strony świata. Też dziękuję za przypomnienie, że droga do Ciebie, droga do Królestwa wiedzie też przez wiele różnych przeciwności i cierpień. Prosimy Cię, spraw, byśmy studiując ten list wspólnie, posiedli mądre serca, potrafili go zastosować do naszego życia, tak aby chwalić i wielbić Ciebie na co dzień, aby chwalić Ciebie tak jak tutaj jesteśmy w tym kościele. Prosimy Cię w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, jeśli oglądacie jakieś amerykańskie filmy, szczególnie dotyczące takich grup, powiedzmy, studenckich, to wiecie, że przynajmniej tam jest modne, aby schodzić się razem w jakieś bractwa. Nie? Jeśli oglądaliście jakieś filmy o życiu uniwersyteckim, to wiecie, że ci młodzi studenci zazwyczaj przychodzą do bractwa i mają jakieś ryty inicjacji i ryty, które też przynależności, które pozwalają im zachować tą tożsamość. Wiecie, że taka grupa w jakiś sposób jest wyodrębniona spośród innych, spośród społeczeństwa. Wiecie też, że taka grupa charakteryzuje się przede wszystkim czym? Przede wszystkim lojalnością względem innych braci, względem współbraci. A zatem zobaczcie, można chociażby w oparciu o taki prosty przykład z filmów, które zazwyczaj nie są zbyt mądre, jeśli chodzi o studentów i filmy o studentach. To wiecie, że przynajmniej to nam pokazuje, że każda grupa społeczna, czy to mała, czy to subkultura, czy większe społeczeństwo, ma swoje ryby inicjacji, ma swoje ryby przynależności i swoją kulturę, czy też subkulturę, którą pielęgnuje. Ma też właśnie jedną z tych najważniejszych charakterystyk każdej grupy jest lojalność względem innych braci. Oczywiście to się później wiąże ze stylem ubioru, stylem bycia na co dzień. W pierwszej części 4 rozdziału apostoł Piotr dokonuje pewnej analizy społecznej. Jeszcze raz nakłania nas do tego, byśmy przyjrzeli się społeczeństwu, czy aby chrześcijanie pierwszego wieku, do których pisał, przyjrzeli się społeczeństwu, wśród którego żyją. I apostoł Piotr tutaj rozróżnia między dwiema grupami. Ich zwyczajami, ich wartościami i stylem bycia, ich lojalnościami. Zobaczcie, jedną grupę i tutaj ten kontrast jest dosyć mocno zarysowany u Piotra. Jedną grupę określa mianem pogan, a drugą ludzi naśladujących Chrystusa. W zasadzie patrząc na ten dzisiejszy fragment, patrząc na ten fragment z dzisiejszej perspektywy, trochę moglibyśmy odnieść wrażenie, że to jest zbyt czarno-biały obraz. Nie? Czy zbyt czarno-biały obraz. Z jednej strony poganie, z drugiej strony chrześcijanie. O tyle to nas dzisiaj może uderzyć, że to jest tak mocny kontrast, z tego powodu, że dzisiaj ludzie nawet, którzy nie wstępują w świat Chrystusa, żyją trochę inaczej, mi się wydaje przynajmniej, niż w pierwszym wieku, za czasów apostoła Piotra. Widzicie, dzisiaj ktoś, kto nie przychodzi do naszego kościoła, czy nie chodzi systematycznie do kościoła, nie jest jeszcze automatycznie takim bałwochwalcą, o którym pisze tutaj Piotr. Nie oddaje się automatycznie rozpuście. Widzicie, no, nie możemy zapominać, że minęło 20 wieków od tamtego czasu, że społeczeństwa się zmieniły. W dużej mierze te społeczeństwa zmieniły się, moim zdaniem, pod wpływem Ewangelii, pod wpływem chrystianizacji. Czy wiele narodów, szczególnie kiedy mówimy o Europie, kiedy dzisiaj mówimy o Europie postchrześcijańskiej, Europie Północnej, to też wiemy, że jednak chrześcijaństwo, że jednak wartości ewangelijne kształtowały kulturę i subkulturę różnych grup wśród nas, tej społeczności europejskiej. Ale jednak z drugiej strony należy pamiętać, że istnieje jednak coś, wiemy to wszyscy z doświadczenia, że będąc chrześcijanami przychodzą do tego kościoła, coś nas tak naprawdę odróżnia od innych. Coś nas na co dzień odróżnia. Wiemy to w zderzeniu właśnie ze znajomymi z pracy, ze znajomymi, którzy chodzą na imprezy i tak dalej. Wiemy, że jakieś różnice są, że te różnice istnieją. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że znowu powinniśmy pamiętać, że może nie ma takiego bezpośredniego przełożenia 1:1. To, o czym pisze Piotr na nasze czasy. Natomiast z drugiej strony nie oznacza to, że Piotr nie ma nam do zaoferowania pewnych zasad, pewnej nauki płynącej z tych rzeczy. Myślę, czy to jest za ciemno? Czy może zapalę jednak?
Mogę tak wszyscy w cieniu się widzieć.
Tak to jest, jak się cały życie pracuję przed komputerem, już później nie zrobię się. W każdym razie, zobaczcie, są pewne zasady, które moim zdaniem są uniwersalne i ciągle są do zastosowania do naszego życia. I postaram się te zasady dzisiaj omówić w trzech punktach. Trzy punkty będą. Pierwszy punkt, przede wszystkim, kiedy myślimy o tych dwóch społeczeństwach, o poganach i chrześcijanach, to jest to, że chrześcijaństwo jest zmianą stylu życia. Coś, co może brzmi znajomo, już bardzo znajomo nawet, ale zobaczcie, powinniśmy przypomnieć sobie, że chrześcijaństwo jest zmianą stylu życia. Werset drugi. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Piotr opisuje nam tutaj przede wszystkim, teraz przechodzi za chwilę do całej listy rzeczy, które poganie się oddają. Przede wszystkim właśnie opisuje styl życia w świecie pogańskim pierwszego wieku. Wymienia tutaj kilka charakterystyk. Ja sobie pozwoliłem tutaj bardziej oddać to w sposób taki techniczny, dosłowny, tłumacząc z greckiego. Pierwsza z tych charakterystyk to jest zanurzenie w zmysłowości. Żądzy, pijaństwie, hulankach i orgiach. Orgiach jako właśnie takich ucztach mocno zakrapianych, gdzie w tym się ludzie obracali, bawili. Jest jeszcze ostatni rzeczownik tutaj oznaczający bałwochwalstwo, czy tak naprawdę zakazaną religię. Czyli poganie, jak on mówi, w pierwszym wieku żyli w ten sposób, że zanurzyli się w zmysłowości, w żądzy, w pijaństwie, w hulankach, orgiach. A tak naprawdę to wszystko w kontekście zakazanej religii. To właśnie to wszystko, co w ich życiu taką, a nie inną formę przybierało, pochodziło z ich pogańskiej religii, z ich fałszywej religii. A zatem wydaje się, że Piotr ma przede wszystkim na myśli te rzeczy, które w grecko-rzymskiej kulturze, a z mniejszej, charakteryzowały uczestnictwo takie codzienne w życiu społeczno-religijnym. I zobaczcie, tak naprawdę czym charakteryzowała się taka religia, czym charakteryzował się ten grecki świat. Oczywiście mamy wiele okien, przez które możemy spojrzeć na tamten świat. Nie brakuje nam różnych pism filozofów, nie brakuje nam pism historycznych, pism historyków tamtych czasów. I chciałbym tutaj najpierw sięgnąć do takiego pisma jeszcze przed powstaniem chrześcijaństwa, które w jakiś sposób dobrze charakteryzuje myślenie greckie i nastawienie greckie. Chodzi mi o ucztę Platona. Chodzi mi o uczę Platona, bardzo znany tekst. Pewnie wszyscy studenci filozofii muszą to prędzej pewnie przeczytać, nie? Także zobaczcie, co się dzieje na uczcie Platona. To jest sympozjum, tak? Sympozjum uczta Platona. Wygląda to w ten sposób, że się schodzą, jedzą posiłek, wypijają pewną ilość wina. To jest wino mieszane z wodą, ale ciągle to jest jakaś znaczna ilość tego wina. I teraz zgromadzeni na tej uczcie Platona zaczynają wygłaszać przemówienia czy mowy pochwalne na cześć Erosa, Boga Erosa, które koncentrują się właśnie w dużej mierze na czym? Przede wszystkim na zmysłowości. Zmysłowości, ludzkiemu poszukiwaniu tego uniesienia w miłości. Zmysłowość, rozkosz, mówią też o popędzie, o odczuwaniu miłości. Odczuwanie miłości, zwróćcie uwagę, że to odczuwanie miłości w sposób czysty u Platona, to jest ta prawdziwa miłość, może zaistnieć tylko pomiędzy mężczyzną a chłopcem w wieku dojrzewania. To prawdziwe uczucie, nie? Zresztą wiecie, że w starożytnej Grecji kobieta miała znacznie niższy status, także miłość do kobiety nie była czymś to szokuje nas dzisiaj, ale miłość do kobiety nie była czymś tak zniosłym i ulotnym, jak miłość mężczyzny do chłopca w wieku dojrzewania. Ja wam mówię o tym wszystkim, żeby trochę tego kontekstu wam narysować. O co chodziło w tej zmysłowości żądzy i tak dalej. Widzicie, w tym wszystkim, właśnie w takim odczuwaniu miłości, w tym zanurzaniu się w zmysłowości, Grecy poszukiwali właśnie tego uczucia wieczności, I co się dzieje? Oczywiście wygłaszają kolejne mowy, część na końcu przychodzi, jeszcze jakaś inna grupa na tą ucztę, jarą się inni do domu, zgroszeni i tak się kończy w dużym skrócie uczta Platona. Z drugiej strony mamy inne okna na tamtą kulturę, mamy Józefa Flawiusza, mamy innych historyków pierwszego wieku, którzy nam opisują, że kiedy przyszli Rzymianie, zaczęli swoją kulturę szerzyć w pierwszym wieku wśród właśnie Żydów, tam na ziemiach Palestyny, to wiemy, że wprowadzili coś takiego jak na przykład kult imperatora. Nie cesarz, Cezar był jednym z bogów, których należało czcić, któremu należało się kłaniać. Wiemy, że ta rzymska kultura wymieszała się z grecką i wiemy, że ciągle istniały w takich miastach jak Efes na przykład, gdzie głównym bóstwem była Artemida. Wiemy, że tam istniały świątynie, w których właśnie ludzie oddawali się różnym orgiom. Z jednej strony właśnie pod wpływem alkoholu, z drugiej strony były tam służki świątynne, z którymi też współżyto. Także Nowy Testament sam rzuca nawet światło na coś takiego, na przykład w pierwszym liście do Koryntian. Nie? Ludzie, którzy chodzili do świątyń, raz, że tam spożywali mięso składane w ofierze bałwanom, fałszywym bogom, a z drugiej strony właśnie w kontekście religijnym dopuszczali się przeteczeństwa właśnie ze służkami, czy Paweł mówi prostytutkami świątynnymi. Także jest kilka takich okien, które nam wyraźnie rysują kulturę tamtego czasu. I widzicie, w taki sposób Myślę, że Piotr do tego się odnosi tutaj w swoim liście przede wszystkim. I znowu, pewnie trudno byłoby się zgodzić, że obecnie ludzie, którzy nie przychodzą do kościoła dzisiaj, ci, którzy określają się mianem agnostyków, postępują podobnie. Nie? Trudno by było powiedzieć, że każdy człowiek jest przetecznikiem, który nie przychodzi do kościoła. Także musimy pamiętać, że coś się zmieniło przez 20 wieków. Nie? Ludzie już w ten sam sposób nie postępują. W tamtym czasie wszyscy byli religijni, w tym sensie, że wszyscy chodzili do jakiejś świątyni. Większość chodziła właśnie do tych świątyń, w których były hulanki, zabawy, jakieś orgie. Natomiast dzisiaj ktoś, kto nie przychodzi do kościoła, nie znaczy, że w ten sposób żyje. Natomiast to jeszcze nie zwalnia nas od pociągnięcia tutaj pewnej zasady, bo Piotr znowu rysuje pewien kontrast, który myślę w zasadzie jest prawdziwy. Dzisiaj ten kontrast między nami, a tymi, którzy nie chodzą za Chrystusem. Wydaje mi się, że zobaczcie, chodzi znowu ciągle o kontrast między Grecją a kulturą jachwistyczną, czy kulturą chrześcijańską. Widzicie, chodzi zawsze, nadal, kiedy myślimy o nas i o poganach, chodzi o różnicę między miłością agapę, a miłością eros. Czym się charakteryzuje ta miłość eros? No właśnie ona się wyraża w szukaniu własnych doznań, własnych przyjemności, tego zanurzania się w zmysłowości, w żądzy, w pijaństwie. Takiemu dawaniu, po prostu takiemu czemuś, gdzie te hamulce puszczają teraz te wszystkie uczucia, te najlepsze, wzniosłe rzeczy, którymi jeszcze się tutaj przyprawimy alkoholem, teraz to nas wszystko niesie i w ten sposób otrzemy się o wieczność, otrzemy się o to poczucie wieczności. Chrześcijaństwo z drugiej strony promuje właśnie miłość, agapę, miłość, która jest trzeźwa, która zna granice i która promuje takie cnoty właśnie, jak trzeźwe życie w modlitwie, gościnność. Zobaczcie, nie? Tamte domy pogan w tamtym czasie otwierały się na orgie. Nasze domy otwierają się na gościnność, na służenie innym. Miłość agape oznacza służenie innym, a nie wykorzystywanie ich na własnych zmysłowości, własnych żądz. Ale widzicie, takiego stylu życia, o jakim mówi tutaj Piotr, można się nauczyć tylko i wyłącznie od chrześcijańskiego Boga, od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, tu nawet biorąc taką jedną prostą sprawę, to jak jemy i pijemy, to też nas odróżnia i powinno nas odróżniać od świata, właśnie sposób jedzenia i picia. Widzicie, my, dziękując za dobre rzeczy naszemu Bogu, naszemu Chrystusowi, pamiętamy ciągle o właściwym sposobie zjadania tego, wypicia tego, z wdzięcznością na przykład. Z drugiej strony pamiętamy o umiarkowaniu i powściągliwości. Nie, zobaczcie, Księga Przypowieści często podaje nam, czy to jest jeden z tych wersetów, które często zapadają nam w pamięci, że kiedy idziesz do króla i zasiadasz jego stąd, to lepiej przyłóż sobie nóż do gardła, niż staj się żarłokiem, masz znać te granice, nie? Mówi nasz Bóg. Także nawet w tym, nie? Nawet w tym powinniśmy się różnić, że nasze jedzenie zaczyna się od dziękczynienia, czy też odbywa się w odpowiedni sposób, z powściągliwością, z odpowiednim zachowaniem odpowiednich zasad. Także Piotr tutaj ciągle nam pokazuje, że będzie bardzo wiele różnych rzeczy, które nas odróżnią od tego świata. Znowu w bardzo wielu sprawach doświadczymy zderzenia tej swojej inności z innymi. Zobaczcie, co Piotr mówi w wersecie 4. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zobaczcie, coś się zmienia, kiedy stajemy się chrześcijanami. Właśnie nasz styl życia się zmienia do tego stopnia, że spotkamy się ze zdziwieniem ze strony świata, że my nie postępujemy tak jak oni. Zobaczcie, jak to jest, nie? Macie znajomych w pracy, może w szkole i wiecie, że czasami właśnie gdzieś tam pod wpływem jakiegoś impulsu coś proponują, żebyśmy zrobili, poszli tam czy tam. I wiecie, gdy my wtedy zaoponujemy, gdy my wyznaczymy pewne granice, to w tym momencie nastąpi ten zgrzyt, nie? Tutaj fajnie naoliwione trybiki, zabawy, jakiegoś poszukiwania coraz większych doznań, a my mówimy w tym momencie nie. My mówimy w tym momencie nie. Ale właśnie to jest, tego się nie powinniśmy wstydzić, bo to jest, chrześcijaństwo zna, powinno znać pewne granice. Powinno, Bóg wyznacza pewne granice, także my nie oddajemy się, nie ponosimy się, nie dajemy się chłonieć różnym takim właśnie gdzieś ulotnym, wymuskanym rzeczom, jakiejś zmysłowości, ale mamy te granice. Nie? Także nie powinniśmy się dziwić, że czasami nastąpi zgrzyt tutaj z stylem życia świata. Jedną najbardziej zaskakującą rzeczą dla tego świata, i tutaj o tym Piotr nam przypomina w wersecie pierwszym, jest to, że zobaczcie, nasza postawa wobec cierpienia jest zupełnie inna niż postawa tego świata. To jest chyba to, co nas najbardziej wyróżnia spośród naszych znajomych w świecie. W pierwszym wersecie mówi, kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Co to oznacza? Kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Z jednej strony na pewno odnosi się to do Chrystusa, nie? Który właśnie cierpiąc cieleśnie zniszczył, przede wszystkim zniszczył, pokonał grzech dla nas, ale myślę, że to odnosi się też do nas, że jest coś w nas, chrześcijanach, bardzo dziwnego, jak Piotr już wcześniej nam mówił, że to my w zasadzie, czy to my jesteśmy wyzwania z tej strony, powinniśmy do tego dążyć, by w odpowiedni sposób się pewnym rzeczom poddawać. Ja już o tym mówiłem, nie? Że to nie jest absolutna rzecz, ale zobaczcie, nawet do tego rodzaju rzeczy, że my poddajemy się w jakiś sposób, uginamy kark przed władzami, uginamy kark przed naszymi przełożonymi, nie jesteśmy buntownikami, nie jesteśmy skrytobójcami, nie? Z definicji. My w jakiś sposób jesteśmy, bierzemy na siebie w pewien sposób jakieś cierpienie, nawet w tym. Nie ponosimy może pewien uszczerbek na naszej hańbie, na naszej dumie, ale my się właśnie w tym najbardziej chyba różnimy. Co jest ciekawe, że to poddanie się może tutaj nie jest nawet najlepszym określeniem, bo Piotr ciągle nam mówi o tym, że jesteśmy żołnierzami. Właśnie silny żołnierz potrafi w odpowiedni sposób przyjąć na siebie cierpienie, przyjąć na siebie pewien trud. A zatem, kiedy Piotr mówi, że to cieleśnie cierpią, zaniechał grzechu, w tym sensie właśnie cierpienie czasami, kiedy to jest cierpienie sprawiedliwe, ono służy naszej dojrzałości. Pamiętajmy, co mówi autor listu do Hebrajczyków. Jezus Chrystus nauczył się doskonałości, doszedł do dojrzałości przez to, co wycierpiał. Dlatego dzisiaj jest wielkim arcykapłanem. Zobaczcie, już mówiłem to przy okazji na przykład ostatniej grupy biblijnej, że tak to już dziwnie jakoś jest z woli Bożej, że kiedy patrzymy na życie patriarchów, kiedy patrzymy na życie Jakuba, kiedy patrzymy na życie Józefa, wielkich ludzi wiary, to co widzimy w ich życiu? Widzimy chodzenie pod wiatr, jakby. Chodzenie nie tą ścieżką. Zobaczcie, ile przykrości ich spotkało, nie? Jakub musiał najpierw walczyć z kim? Ze swoim ojcem, ze swoim bratem Ezawem. Dlaczego ze swoim ojcem? No bo ojciec nie przyjął słowa od Boga, że młodszy będzie ponad starszy. Izaak miłował bardziej Ezawa. Jakub musiał uciekać z domu. Trafił do wuja Labana. Znowu kolejna przeciwność, nie? A na końcu jeszcze zaatakował go anioł Boży. No, to dziwna opowieść, może kiedyś więcej jeszcze o tym powiem. Ale zobaczcie, nie? Całe jego życie jest życiem pod wiatr. Ta wąska ścieżka, proszę, jest ścieżką trudu, jest ścieżką przeciwności. A jednak mimo wszystko, chodząc pod wiatr, zyskał w zasadzie imię, zyskał imię Izrael, zyskał, stał się ojcem całego narodu, stał się przyjacielem Boga, czy tym, który się zmaga z Bogiem. Tak samo zresztą było z Józefem, nie? Józef wydawałoby się, zobaczcie, posłuszny we wszystkim. W takiej prostej, w pojęciu prostej mądrości, gdybyśmy tak okroili te najważniejsze rzeczy w mądrości biblijnej, wydawałoby się, no ktoś, kto był posłuszny, mógł liczyć z każdej strony na błogosławieństwo, nie? A jednak nie. Był posłuszny ojcu i przez to cierpiał, nie? Był dobry i przez to cierpiał. Zresztą o tym mówię dużo starym, dlatego tutaj lepiej się zatrzymam, że wydaje mi się, że widzicie, to jest coś z jednej strony dziwnego, przerażającego dla nas, a z drugiej strony coś, co jednak powinno nam uświadomić, że to jest ten właściwy kierunek, że ta wąska ścieżka jest tą ścieżką do chwały. Jednak to chodzenie, to zwalczanie, co się żołnierzami, to walczenie, chodzenie przeciw przeciwnościom jest tą właściwą drogą. Nie? Także zobaczcie, zresztą tylko wierzący, moim zdaniem, może mieć na tyle wiary, by iść naprzeciw trudom, cierpieniom, w tym unikać grzechu. Także chrześcijaństwo jest zmianą sposobu bycia. Po drugie, chrześcijaństwo jest ważną zmianą sposobu myślenia. Jedną z najważniejszych rzeczy, o którą każdy człowiek pyta, zadaje sobie pytanie w tym życiu, jest to, skąd pochodzi i dokąd zmierza. Skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. I tak naprawdę, co to jest to pomiędzy? Co to jest to pomiędzy? Po co ja tu jestem? Po co ja tu jestem? I dzisiaj, i zazwyczaj, wielu ludzi, którzy nie potrafią na to dać jakiejkolwiek odpowiedzi, nie może znaleźć sensu życia. Są zagubieni. Jeśli ktoś w zasadzie nie ma jasnego sensu życia, no to niektórzy właśnie albo sobie to życie odbierają, twierdzą, że ono jest zupełnie bez sensu, albo po prostu no, żyją jakoś tak nie wiadomo też ku czemu. Ale z drugiej strony świat oczywiście też nauczą się dawać odpowiedzi na tego typu pytania, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Dlatego świat ma swoją etykę i swój styl bycia. Oczywiście świat już się nauczył przez te wszystkie wieki, że prawdopodobnie jest coś poza tym życiem. Nie? Kiedy rozmawiamy ze znajomymi, to nie jest tak, że oni mówią, a teraz umrę, już tam nic nie ma. No niektórzy tak mówią oczywiście, że po śmierci rozpadamy się na jakieś tam atomy i nic już z tego nie ma, ale z drugiej strony wiemy, że są też inni ludzie, którzy twierdzą, że no coś poza tym życiem jeszcze jest. Ale zobaczcie, jak najczęściej właśnie nasi znajomi w świecie będą sobie wyobrażali, czy wyobrażali sobie to życie po śmierci. Że potem im będzie już tylko lepiej, co nie? Tutaj doświadczyli tylu różnych przykrości, że potem może być już tylko lepiej, nie? Że wszyscy odchodzimy do jakiejś krainy szczęśliwości. Znowu, wydaje mi się, że to jest trochę tutaj na naciągłości z chrześcijaństwa, znowu ludzie nad nami, ale właśnie takiego przekonania, że po śmierci już może być tylko i wyłącznie lepiej. Zdarzało mi się właśnie być na takich pogrzebach, że no, ktoś tam na pocieszanie rzucił coś takiego, no ale teraz już jest mu lepiej, teraz jest już jej lepiej. No właśnie, czy rzeczywiście, nikt dzisiaj w świecie nie chce dopuścić takiej innej możliwości, że potem może być gorzej. Że dla kogoś po śmierci może być gorzej. Dlaczego może być gorzej? No bo przyjdzie mu zapłacić Bogu za dobro, które otrzymał w tym życiu. Nie? Przypowieść bogacza o bogaczy i Łazarzu. Przypomnijcie sobie tydzień temu. Nie, ale nikt dzisiaj nie chce dopuścić takiej myśli, że później może być gorzej. Że później przyjdzie zapłacić nam za nasze czyny. Że później przyjdzie nam zapłacić za nasze słowa. Widzicie, każdy oczekuje po śmierci lepszego losu, jakby to się po prostu nam z urzędu należało. I w zasadzie co jest najciekawsze w tym wszystkim, że dzisiaj chrześcijaństwo nawet, powiedziałbym, wielu chrześcijan w sposób coraz bardziej taki popularny myśli o życiu po śmierci w taki sposób. Gdzieś ocierając się wręcz o uniwersalizm. Uniwersalizm, który głosi, że ostatecznie wszyscy zostaną zbawieni, ostatecznie wszyscy zeznają szczęścia. Zobaczcie, nie? Jeśli taką doktrynę przyjmiemy i my, zobaczcie, co się stanie. Jaka wtedy może być nasza nauka o odpowiedzialności, o lojalności, o wytrwałości, o chodzeniu wąską drogą, wchodzeniu przez wąską bramę, robienia pożytku, odpowiedniego pożytku z naszego czasu i talentów. Co to wszystko wtedy będzie znaczyło? Jeśli ostatecznie i tak zaznam szczęście, po co mi się starać? Po co mi chodzić pod wiatr? Po co mi chodzić naprzeciw ogółowi, powiedzmy, nie? Po co mi ciągle przyjmować po drogę mniejszości, powiedzmy? Po co? Jeśli tak ostatecznie zostanę zbawiony, jeśli tak ostatecznie Bóg doprowadzi mnie do szczęścia, to naprawdę, to bawmy się, bo no po co się wręczać, może żyjmy tak właśnie, że może czasami pójdziemy do kościoła, ale tak naprawdę realizujmy się w naszych priorytetach, samorealizujmy się i jakoś to będzie. Czyli zobaczcie, Piotr mówi, że nie, to nie jest ta droga, to nie jest pomyślenie, to nie jest ten sposób myślenia. Ważne pytanie, które Piotr stawia, jak teraz, po tym jak Chrystus nas przyjął do siebie, jak wykorzystujemy czas? Słuchajcie, tutaj wielu reformatorów o tym uczyło, żebyśmy odkupili swój czas. Redeeming time. Czyli mamy teraz, kiedyś żyliśmy właśnie w niewiedzy, kiedyś żyliśmy właśnie na hulankach i tak dalej, a teraz pytanie, co robimy z tym czasem? I znowu, to co zrobimy z naszym czasem, to w zasadzie będzie wypadkowo tego, w co wierzymy, nie? Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Zobaczcie, w życiu chrześcijanina dwa wydarzenia historyczne są najważniejsze dla naszego życia. To, co określa, to właśnie, kim jesteśmy. Pierwsze wydarzenie opisane jest w wersecie pierwszym, czy wydaje mi się, że gdy sięgniemy głębiej w ten werset pierwszy, to widzimy, że pierwsze pytanie odpowiada na pytanie, skąd pochodzimy. Chrystus cierpiał w ciele. O co chodzi? Wcześniej Piotr już napisał, o co chodzi, że Chrystus w ciele cierpiąc wykupił nas i odkupił. A zatem możemy powiedzieć, że nasz początek jest w krzyżu. Nasz początek jest w cierpieniu Chrystusa. Widzicie, krzyż tak naprawdę w wierze chrześcijańskiej jest tym początkiem. To jest coś takiego, jak Izrael przeszedł przez Morze Czerwone i zaczął nowe życie. Tak samo i my, będąc z Chrystusem na krzyżu, otrzymujemy nowe życie, nowy początek. Widzicie, krzyż jest dla nas początkiem nowego życia. Podobnie właśnie jak nałożenie obrączek w ceremonii zaślubin. Nie teraz zmienimy się nasze lojalności. Teraz już nie możemy żyć dłużej, tak jak wypicie, można powiedzieć znowu metaforycznie. To cierpienia Chrystusa nas zrodziły. Nawet można powiedzieć, że Chrystus jest naszą matką. Zobaczcie, przez Jego cierpienia, przez Jego bóle zostaliśmy zrodzeni. On w bólach wydał nas na nowy świat. I całkiem naturalną rzeczą, myślę, jest, kiedy dojrzewamy, to zaczynamy to rozumieć pomału, że powinniśmy żyć tak, aby ta matka była dumna z nas, aby jej się podobać. Widzicie, nasz początek jest w Chrystusie, to jest nasz początek. Skąd przychodzimy? Przychodzimy z krzyża. Ku czemu zmierzamy? Werset 7 wyznacza nam cel naszego życia. Werset 7 mówi: lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Jeśli chodzi o ten koniec tutaj, słuchajcie, to nie chodzi o koniec świata, przynajmniej nie tak jak my go potocznie rozumiemy, to raczej chodzi o koniec, który nadchodził wtedy w pierwszym wieku. Wiemy, że Dzień Pański nadszedł w roku 70, aby osądzić niewierność ludzi. Także tutaj, jeśli byście poczytali niektórych reformatorów, późny Johna Owena na przykład, to się nie odnosi po prostu do końca czasu, ale ten Dzień Pański, ten sąd z tamtego wieku jest takim paradygmatem, który wyznacza też nasz cel. A zatem my wierzymy, że Chrystus przyjdzie, rzeczywiście na końcu odbędzie się sąd. Wiemy o tym chociażby z 1 Koryntian 15. Wiemy o tym z 20 rozdziału Księgi Objawienia, że będzie sąd. I to jest ten kres, nie? Chrystus będzie nas wszystkich sądził. A zatem zobaczcie, nasz początek jest w Chrystusie, nasz koniec, nasz cel jest też w Chrystusie. Nasz cel jest też w Chrystusie. Chrystus przyjdzie po nas ostatni, aby sądzić żywych i umarłych, jak to jest napisane. I widzicie, w kontekście listu Pawłowi na przykład wiemy też, i powinniśmy pamiętać, że sąd będzie też dotyczyć nas, chrześcijan. W drugim Koryntian 5:10 czytamy, że chrześcijanin, sąd nad chrześcijanami nie będzie dotyczył tego, tych naszych przeszłych grzechów, lecz tego raczej, co osiągnęliśmy w Chrystusie, czy właśnie dobrze wykorzystaliśmy nasze talenty, czy dobrze wykorzystaliśmy nasz czas. Tego będzie dotyczył sąd nad nami. To nie będzie sąd na zawracenie, ale to będzie sąd, który ciągle nas rozliczy, ciągle będzie bardzo ważny ten sąd i albo trzymamy nagrodę, albo nie, albo dojdziemy do chwały, albo kryjemy się wstydem. A zatem, zobaczcie, to jest ciągle bardzo ważne. Jeszcze raz powrócę właśnie do tej kwestii czasu. Co z nim zrobimy? Co z nim zrobimy? Czy ukierunkujemy nasze życie, życie naszej rodziny na Królestwo Boże, czy raczej będziemy nadal żyli tak, gdybyśmy, zobaczcie, tutaj taki obraz, jak to by było, gdybyśmy, nie wiem, będąc małymi noworodkami, gdyby nas wystrzelili w kosmos, w jakimś takim statku kosmicznym, który by gdzieś tam sobie kursował po przestrzeni kosmicznej. Powiedzmy, umarłoby poprzednie pokolenie i teraz co? I teraz byśmy nie wiedzieli, skąd zmierzamy, dokąd zmierzamy. Co byśmy zrobili? Co byśmy zrobili? No, pewnie byśmy znaleźli jakieś rzeczy tam na miejscu, nie wiem, jakąś gitarę i tak dalej. Może byśmy się jakoś nauczyli grać i byśmy się tym zajęli cały czas, nie? Byśmy zajęli się tym, co nas podnieca, co nas interesuje i co nas kręci. Każdy by sobie mógł znaleźć swój kącik jakiejś samorealizacji, nie? I wiecie, te zajęcia mogą być okej, nie? Ale zobaczcie, jak wiele by się zmieniło w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu, gdybyśmy wiedzieli, że wylądujemy na planecie, na której przyjdzie nam na przykład walczyć z jakimiś potworami. Nie wiem, czy oglądaliście filmy Baracka Obamy kiedyś. Spaceship Troopers na przykład, czy nie? Polecam. Polecam, jeśli ktoś lubi. Właśnie lądujemy na jakimś planecie, gdzie trzeba walczyć z robalami, nie? Byśmy nie tracili tyle czasu na jakieś takie małe, pomniejsze rzeczy, ale byśmy się naprawdę przygotowywali, żeby stawić czoła, nie temu, co nas tam czeka. Widzicie, dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, dokąd zmierzamy, co nas czeka. Co nas czeka? Czeka nas też sąd. Czeka nas sąd. Także powinniśmy dzisiaj w odpowiedni sposób podchodzić do naszego czasu, do naszych talentów. Powinniśmy w odpowiedni sposób podejść do całego tego tematu, co się z nami stanie później. Bo niektóre rzeczy nie będą miały tego wiecznego znaczenia, tego ostatecznego znaczenia. Możemy po prostu rozkwonić czas na wiele różnych takich małych rzeczy, które naprawdę nie będą istotne, nie? Które naprawdę nie będą istotne. Może dadzą nam chwilowe jakieś poczucie spełnienia, lecz nie wypracują niczego dla wieczności, dla tego celu, do którego jesteśmy przeznaczeni. I oczywiście, które to są rzeczy, na których powinniśmy się skoncentrować, a które nie, no oczywiście to musimy ocenić względem biblijnej mądrości. To wymaga znowu od nas pewnego wyważenia, pewnego ważenia racji, pewnego ważenia argumentów. I tutaj właśnie ten trzeci punkt chciałbym Wam przedstawić ostatni punkt. Chrześcijaństwo, które mówi też tutaj, jest wielką zmianą ambicji. Jest wielką zmianą ambicji. To są wersety 8-10. Wielka zmiana ambicji. Widzicie, ta ostatnia część mówi nam wyraźnie, że to nowe życie nie jest tylko nowym cyklem bycia, nowym cyklem myślenia, ale to jest życie ukierunkowane na coś. Przede wszystkim życie dla Boga jest życiem dla tej grupy, w której się znaleźliśmy, a zatem jest to życie też dla innych braci. I się oznacza to między innymi, że w dokonywaniu naszych wyborów, naszej drogi życia, mamy się nie tylko kierować po prostu własnymi karierami, ale też potrzebami innych. Nie? To jest ta zmiana ambicji, że teraz tak naprawdę zaczynamy zwracać uwagę na potrzeby innych. Według tych darów, które Bóg nam dał. Widzicie, każdy z nas, który ma jakieś dary, jakąś ścieżkę rozwoju zawodowego, wie, że ta nauka, którą tutaj Piotr nam przedstawia, może być ciężka. Może być ciężka i nie taka łatwa do przełknięcia. Bo co na przykład się stanie, jeśli rozwój mojej kariery oznacza na przykład, że będę musiał wyjechać w miejsce, w którym nie ma kościoła, w miejsce, w którym nie ma biblijnego kościoła na przykład. Co jeśli wyjazd za lepszym stanowiskiem będzie oznaczał porzucenie kilku ważnych służb, które wykonuję w kościele? Jeśli mój wyjazd będzie oznaczał brak możliwości służenia innym, co wtedy? Widzicie, niektórzy z nas w tym kościele już się stykają z podobnymi problemami. Niektórzy stanęli już przed takimi dylematami. I oczywiście nie chcę tutaj absolutnie oceniać teraz z tego miejsca żadnego z tego przypadku. Natomiast widzicie, chodzi w takich momentach o mądrość, chodzi w takich momentach o nie tylko kierowanie się własnym interesem i karierą, własnymi ambicjami, ale chodzi właśnie też o dobro innych. Nie? Dobro chociażby dzieci, nie? Żony, dobro rodziny, dobro kościoła. Chodzi o potrzeby innych. Nie? Zobaczcie, tutaj świat, który zmierza właśnie, gdzie pnie się gdzieś tam w rozwoju kariery, znowu patrzy trochę na nas jak na dziwolągi i twierdzi, no o co mi chodzi, no o co mi chodzi, no jeszcze tutaj będą tak w ten sposób myślenie. Ale dla nas właśnie powinno być ważne. Piotr nam mówi, że powinno być ważne, nie? Z kim żyjemy, w jaki sposób żyjemy i ku czemu żyjemy. No, Piotr mówi po prostu, że bardzo ważną rzeczą dla nas jest Kościół. Bardzo ważną rzeczą jest dla nas Kościół, że jesteśmy jedni wobec drugich odpowiedzialni w Kościele. I zobaczcie, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jak zapewnia nas werset 10, każdy z nas zrodzony przez Chrystusa, chrześcijan, jest niezmiernie ważny dla całości, dla dobra całego Kościoła, dla dobra braci i sióstr. Widzicie, Piotr nam tutaj przypomina, że każdy z nas ma dar łaski. Każdy z nas otrzymał od Boga pewien dar, który ma ubogacić, ma wzbogacić cały Kościół. To mi się podoba, zwłaszcza tutaj taki cytat znalazłem, nie pamiętam z kogo. Ale tutaj bardzo, bardzo fajne też bogactwo chrześcijańskiego domu spoczywa w talentach, które Bóg rozdzielił między wiernych. Bogactwo chrześcijańskiego domu spoczywa w talentach, które Bóg rozdzielił między wiernych. A zatem nasze bogactwo, Kościół, największym bogactwem Kościoła są wasze, moje, nasze wspólne obdarowanie. Widzicie, dlatego Kościoły powinny być miejscami, gdzie wierni mogą nawzajem służyć sobie tymi darami. Do jednych z najważniejszych, jak to Piotr nam przypomina, należy gościnność. I znowu w pierwszym wieku gościnność też oznaczała to, że po prostu ludzie otwierali swoje domy na małżeństwa. Nie mieli kościołów, nie mieli katedr, jeżeli my dzisiaj już nie mamy kościoła, ale ludzie otwierali swoje domy na małżeństwa. To była ta gościnność w pierwszym wieku przede wszystkim. Nie? Trochę podobnie jak dzisiaj u nas. Że właśnie też często, jeśli odbywają się jakieś grupy i tak dalej, no i chwała Wam za to też, bo to jest to, co na czego też jesteśmy powołani. Także to, co widzicie, to otwarte domy, ta gościnność jest właśnie tą platformą, jest tą podstawą dla wspólnego wzrastania w miłości, do wspólnego oddalania się od nienawiści. Nie? Piotr tutaj mówi, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Co to oznacza? No właśnie to, że kiedy trwamy wspólnie, kiedy wspólnie wracamy w Chrystusa, przestajemy wytykać sobie nawzajem nasze błędy. Oczywiście też się czasami napominamy w tej miłości, ale właśnie przez wspólne życie w miłości oddalamy się też od grzechów, zakrywamy je, omijamy je. Także ta gościnność jest najważniejszym darem, ale każdy ma jakiś dar, który jest bardzo ważny w kontekście naszego Kościoła. I zobaczcie, co też powinno być wyzwalające dla nas w tym fragmencie, o tym już powiem i będę kończył, to jest to, że Bóg nie powołuje nas do rzeczy ponad nasze siły. Widzicie, Bóg nie powołuje nas do czegoś ponad nasze zdolności, ponad moc, którą nam dał. W wersecie 11 Piotr podaje przykład tych, którzy służą w Kościele, czyli liderów, czyli kaznodziei, tych, którzy nauczają Boże Słowo. I Piotr mówi tutaj, jeśli Bóg powołuje mnie do bycia nauczycielem, to powinienem czynić to w tej mocy, którą Bóg mi udziela. Co to znaczy, że mogłoby służyć całą zdolnością, jaką mi udzielił, jaką posiadam, powinienem być pilny w tym wszystkim i tak dalej. Ale nie Boga w te siły. Jeśli czegoś nie posiadam, nie muszę być kimś, kim Bóg mnie nie utrzymał. Niektóre kościoły wiecie, że w zasadzie zmuszają każdego mężczyznę do uczenia, do nauczania, do mówienia kazań. Niektóre kościoły zmuszają każdego swojego członka do powiedzenia jakiegoś zapierającego we piersiach świadectwa. Także nie, Piotr mówi, że są pewne rzeczy, zostaliśmy, każdy z nas został powołany do innych rzeczy, co nie znaczy, że teraz każdy z nas ma patrzeć w głąb swojego serca i sprawdzać, czy ma talent do noszenia krzesełek przy nabożeństwie. Myślę, że każdy z nas może być równie dobrze do tego powołany, o ile mamy trochę siły. Także nie, ale zobaczcie, naprawdę Piotr mówi tutaj, że mamy różne talenty i powinniśmy sobie nimi nawzajem służyć. Naprawdę powinniśmy to wziąć pod uwagę. I na pewno jest taka nadzieja moja i też nadzieja Marka, że pewne rzeczy w życiu naszego kościoła staną się waszymi odpowiedzialnościami. Nie, że będą rzeczy, które na pewno lepiej wykonacie niż my. Nie, ja na przykład liczę na to, że znajdziemy uzdolnionego Greka, który na przykład ode mnie przejmie, zrobi to lepiej niż ja. Póki co robię na tyle, na ile umiem, nie? Ale chociażby w tej jednej rzeczy, nie? Czy w innych podobnych rzeczach, liczymy, że pewne służby tego kościoła staną się waszymi służbami, nie? I w tym odkryjecie też swoje talenty i w tym się rozwiniecie. Także zobaczcie, każdy z nas powinien wzrastać w przekonaniu, że ma dar, który może pięknie rozwinąć w życiu naszego kościoła. Jeśli tylko zechcecie, możecie naprawdę w piękny sposób służyć innym, możecie naprawdę żyć tak, że Chrystus Matka będzie z was dumna. Trochę kontrowersyjne stwierdzenie, ale chodzi mi o ten Chrystus nas rodził, po to byśmy przynosili naszymi czynami, dodawali do jego dumy. Ale to jest właśnie kwestia, którą Piotr mówi, że to jest kwestia rozważenia o naszych ambicjach też. Nie? Czy w jaki sposób, czy chcemy właśnie dołączyć do tej zmiany chrześcijańskich ambicji. Nie? Bo chrześcijaństwo i dojrzałość chrześcijańska jest właśnie z jednej strony wielką zmianą stylu życia, z drugiej strony wielką zmianą sposobu myślenia, ale z trzeciej strony też, można powiedzieć, wielką zmianą naszych osobistych ambicji. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Panie, dziękujemy za ten fragment, który nas zachęca do tego, byśmy uzbroili się w cierpliwość w Tobie, byśmy uzbroili się w Twoją moc, Panie Jezu Chryste. I nie bali się iść pod wiatr, nie bali się iść tą wąską ścieżką ku chwale Twojej, Panie. Też dziękujemy Tobie za przypomnienie, że jesteśmy ludźmi, którzy żyją razem, którzy mają wspólne cele do osiągnięcia dla wieczności. Prosimy Cię, naucz nas takiej dojrzałości, naucz nas takiej mądrości wspólnie. Dziękujemy jeszcze raz za to, że już teraz tak wiele darów się wśród nas objawia. Dziękujemy też za gościnność naszego kościoła. Amen.